Scenariusz pisany po raz drugi, potęga montażu. Montaż filmowy to jedna z tych rzadkich dziedzin sztuki, które legitymizują swoją wartość dopiero w momencie, gdy przestają ostentacyjnie demonstrować własne istnienie. Widz, pochłonięty narracją, wstrzymuje oddech lub wybucha śmiechem, rzadko jednak zdając sobie sprawę, że jego reakcja jest wynikiem precyzyjnej ekonomii afektu, czyli zarządzania ograniczonym zasobem uwagi poprzez inwestowanie czasu ekranowego w kluczowe informacje. Montażysta operuje kapitałem emocjonalnym, decydując, co w danej scenie stanowi aktywa trwałe, a co jest jedynie zbędnym balastem. Nie służyć materiałowi. Służyć historii. Michael R. Miller w swojej pracy Developing the Editor's Eye rekonstruuje mechanizmy tej dyskretnej dominacji, wykraczając daleko poza techniczne rzemiosło. To antytechnokratyczny manifest percepcji, przypominający, że choć narzędzie jest konieczne, to samo w sobie pozostaje bezmyślne. Pierwsza układka filmu jest jednym z najbardziej demokratycznych upokorzeń sztuki, obnażającym dystans między intencją a surowym materiałem. Współczesne środowiska pracy, takie jak Premiere czy Avid, coraz śmielej implementują algorytmy sztucznej inteligencji, obiecując automatyzację żmudnych procesów. Jednakże automatyzacja nie potrafi jeszcze rozstrzygnąć, dlaczego półsekundowe milczenie aktora bywa bardziej wymowne niż nienagannie wyartykułowana kwestia dialogowa. Maszyna widzi parametry, ale nie dostrzega realizmu psychicznego, czyli poświęcenia fizycznej wierności obrazu na rzecz oddania subiektywnego doświadczenia bohatera. Prawda sceny nie leży w metadanych, lecz w szczelinach między nimi, tam gdzie rodzi się autentyczna emocja. Oko widzi to, co słyszy ucho. W centrum naszych rozważań stoi teza, którą należy przyjąć bez zbędnej asekuracji. Montaż nie jest korektą materiału, ale finalnym aktem autorstwa. To swoisty final rewrite, czyli koncepcja montażu jako ostatecznego etapu pisania scenariusza za pomocą manipulacji czasem, kolejnością i punktem widzenia. W zaciszu montażowni dokonuje się radykalna restrukturyzacja sensów, gdzie dramat społeczny może niespodziewanie odsłonić szkielet thrillera. Zdanie o montażu jako ostatecznym pisaniu scenariusza nie jest metaforą grzecznościową, lecz opisem realnej, często brutalnej procedury twórczej. Film w swojej pierwotnej formie to jedynie protokół możliwości, który wymaga zdecydowanego cięcia, by stać się dziełem. Nie poprawiać błędów. Kreować znaczenia. Maksyma Millera, zapożyczona od Andrzeja Konczałowskiego, brzmi: nie montuj na podstawie ruchu, montuj na podstawie emocji. Ta gra słów, w oryginale oparta na zestawieniu motion i emotion, formułuje cały paradygmat współczesnego myślenia o kinie. Gdy pojawia się konflikt między poprawnością techniczną a prawdą afektywną, to ta pierwsza musi ustąpić pola tej drugiej. Widz wybaczy błąd w osi, ale nie zniesie fałszu w psychologii postaci. Aktorstwo to psychologia przekształcona w zachowanie, a montaż jest procesem, który to zachowanie ostatecznie weryfikuje i nadaje mu rytm. Współczesna nauka o percepcji potwierdza tę intuicję, wskazując, że nasz mózg priorytetyzuje afekt nad matematyczną zgodność przestrzeni. Widz w kinie rzadko bywa biernym konsumentem bodźców, znacznie częściej występuje w roli aktywnego konstruktora, który z rozproszonych kadrów buduje kapitał ciągłości. Badania neurocinematyczne Hassona i jego współpracowników dostarczyły twardych dowodów na to, co praktycy montażu od dawna uznawali za dogmat. Dobrze ułożony film potrafi zsynchronizować aktywność mózgową całej widowni. Naukowy język neurobiologii pozwala dziś opisać to, co dawniej nazywano intuicyjnym prowadzeniem publiczności przez labirynt ekranowych emocji. Najnowsze eksperymenty, w tym głośne badanie z 2024 roku opublikowane w Humanities and Social Sciences Communications, rzucają nowe światło na tę ekonomię afektu. Okazuje się, że emocja montażowa nie jest ulotnym naddatkiem, lecz mierzalnym efektem precyzyjnej konfiguracji bodźców wizualnych. Zasada prymatu gry aktorskiej nie jest sentymentalnym naddatkiem, lecz twardą walutą realizmu psychicznego. Zamiast szukać estetycznie ładnych ujęć, montażysta musi tropić momenty, w których psychologia przestaje być deklaracją, a staje się drgnieniem powieki lub zmianą oddechu. Warto zatem potraktować montażystę jako szczególny typ antropologa, który zamiast badać odległe kultury, dokonuje codziennej wiwisekcji materiału filmowego. Montażownia staje się laboratorium antropologii ekspresji, gdzie badany jest człowiek poddany rygorystycznej ekonomii wyboru. Każde cięcie jest tu ostateczną decyzją alokacyjną, przesunięciem zasobów uwagi z jednego gestu na inny w celu uzyskania maksymalnego zysku emocjonalnego. Nie służyć materiałowi. Służyć historii. Film operuje na skrajnie deficytowym zasobie, jakim jest uwaga widza. Montażysta wchodzi tu w rolę ekonomisty afektu, czyli zarządcy ograniczonego kapitału skupienia, który musi precyzyjnie wyliczyć, gdzie zainwestować każdą sekundę czasu ekranowego. Słynna zasada "zabij swoje skarby" zyskuje więc twarde uzasadnienie ekonomiczne, wykraczające daleko poza czystą estetykę. Ukochane ujęcie, które nie pcha opowieści naprzód, staje się w tym ujęciu aktywem toksycznym, zatruwającym bilans całego dzieła. Z innej perspektywy montaż przypomina skomplikowany proces dowodowy, w którym materiał zdjęciowy stanowi zbiór często sprzecznych świadectw. Zadaniem montażysty jest wyselekcjonowanie tych zeznań, które pozwolą zbudować spójną i przede wszystkim przekonującą wersję zdarzeń przed trybunałem widowni. Jedną z najtrudniejszych lekcji warsztatowych jest uświadomienie sobie, że montażysta nie może pozwolić sobie na luksus zakochania w materiałach roboczych. Twórcy muszą przy tym uważać na zjawisko temp love, czyli stan emocjonalnego przywiązania do prowizorycznych wersji montażowych, który często blokuje rozwój filmu. Istnieje pewna anegdota o montażystce wybierającej ujęcie z ewidentnym defektem technicznym, ponieważ zawierało ono niepowtarzalną, surową prawdę aktorską. Ta historia powinna służyć za przypowieść dla wszystkich technokratów obrazu, którzy stawiają czystość kadru ponad jego emocjonalny ładunek. Hierarchia wartości w kinie nie zaczyna się od technicznej perfekcji, co potwierdza słynny dekalog Waltera Murcha, stawiający emocje na samym szczycie. Gra aktorska nie jest jedynie elementem składowym filmu, lecz głównym nośnikiem zobowiązania widza wobec wykreowanego świata przedstawionego. Jeżeli postać staje się niewiarygodna, widz natychmiast wypowiada filmowi umowę. Montażysta konstruuje więc występ aktorski nie jako dokumentację dubla, lecz jako syntetyczną postać ekranową będącą często montażowym palimpsestem. Paradoks kina polega na tym, że im bardziej naturalne wydaje się życie na ekranie, tym więcej sztuczności użyto do jego budowy. Ten montażowy konstrukcjonizm bywa jednak krytykowany przez obrońców integralności performansu, którzy widzą w nim zamach na realny czas i przestrzeń aktora. Współcześni krytycy kultury cyfrowej słusznie zauważają, że mikrosekwencje i zbyt szybkie cięcia mogą prowadzić do degradacji zdolności kontemplacji. Istnieje bowiem zasadnicza różnica między montażem jako sztuką budowania sensu, a montażem traktowanym jako prymitywny hazard dopaminowy. Zasada, wedle której oko widzi to, co słyszy ucho, wykracza daleko poza prostą fizjologię, wchodząc w rejony czysto polityczne. Dźwięk w kinie nie jest jedynie tłem, lecz surowym sędzią, który arbitralnie organizuje władzę naszej uwagi. Wymownym dowodem tej tezy jest strefa interesów, gdzie obraz celebruje mieszczańską zwyczajność, podczas gdy warstwa akustyczna niesie nieustanny przemysłowy pomruk zagłady. W takim układzie audiosfera nie pełni funkcji ilustracyjnej, lecz staje się aktem oskarżenia. Point of view, czyli punkt widzenia, stanowi kolejny obszar, w którym montaż ujawnia swoją niemal absolutną władzę nad percepcją. Nie sprowadza się on wyłącznie do technicznego ustawienia kamery, lecz do rozstrzygnięcia, komu film przyznaje epistemologiczny przywilej. Te wybory montażowe niosą ze sobą poważne konsekwencje moralne, gdyż pierwszoosobowy punkt widzenia potrafi zbudować głęboką empatię wobec postaci skrajnie odpychającej. Montaż jawi się zatem jako swoiste prawo procesowe spojrzenia, które autorytarnie ustala, kto w danej scenie zeznaje, a kto zostaje skazany na milczenie. Współcześni badacze kultury słusznie jednak ostrzegają przed pułapką, jaką jest technika imersyjnego punktu widzenia, która może prowadzić do manipulacyjnej empatii. Montażysta musi wiedzieć, że empatia nie jest automatycznie cnotą, lecz potężnym narzędziem, które wymaga rygorystycznego reżimu odpowiedzialności. Każde narzędzie, jak uczy nas historia techniki i ekonomia, może stać się aktywem toksycznym, jeśli zostanie użyte bez etycznego kompasu. Teza Millera pozostaje jednak niewzruszona, bez świadomie wykreowanego punktu widzenia film traci swoją legitymację do zarządzania ludzkim doświadczeniem. Ostatecznie montaż nie jest korektą materiału, lecz aktem twórczego wyzwolenia, w którym odrzucenie zbędnych skarbów staje się warunkiem przetrwania historii. Czy w świecie wiecznej symulacji i algorytmicznej optymalizacji potrafimy jeszcze odróżnić prawdę głębokiego oddechu od manipulacji bodźcami? Być może to właśnie w tej ciszy między cięciami kryje się jedyna autentyczna przestrzeń ludzkiego doświadczenia.